15 po 12, a to oznacza, że możemy zaczynać.
W środku dnia.
Proszę Państwa, o myśliwych, o polowaniach porozmawiamy sobie. Tłumy ludzi pojawiły się na kulinarnej majówce w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie. Festyn był poświęcony dziczyźnie, więc naturalna była obecność myśliwych i kół łowieckich. W programie między innymi pokazy psów myśliwskich, rozmowy o polowaniach i zwierzynie zdominowały to spotkanie. Jaka jest obecnie kondycja polskiego łowiectwa? Rośnie czy maleje społeczna akceptacja dla polowań? Twarde dane pokazują, że tych myśliwych przybywa. Mimo kontrowersji towarzyszących tej pasji, liczba myśliwych w Polsce urosła z jeszcze niedawno 100 tysięcy do obecnie 130 tysięcy. W ostatnich latach obserwuje się też wzrost zainteresowania łowiectwem wśród kobiet i młodszych osób. Na festynie w Uzarzewie byli nie tylko myśliwi. Część gości pojawiła się po prostu tak, z ciekawości. No i też bez ugruntowanej jakoś tak szczególnie opinii o łowiectwie.
Proszę zobaczyć, ilu było zwolenników tutaj prawdopodobnych, którzy interesowali się ich okazem i polowaliśmy nie tylko na zwierzynę zresztą. Mamy coś w genach chyba.
Tradycja zawsze pozostanie w jakichś kręgach. Natomiast zwierzynę trzeba chronić, bo jest jej coraz.
Pewnie, że tak.
Myśliwi twierdzą, że oni mają obowiązki wobec tej zwierzyny regulacyjne, prawda? Oni też, to jest argument za tym, żeby jednak polować.
Natura sama sobie wyreguluje.
Nie bronię ani myśliwych, ani tylko tak się zastanawiam, czy gdzieś w naturalny sposób kiedyś to zaniknie.
To nie zaniknie, tak chyba nie. Proszę zobaczyć, jaka jest walka o to, żeby nawet dzieci myśliwe, prawda, by mogły uczestniczyć.
Nie upodmiotowimy zwierząt do końca nigdy.
Na pewno nie, oczywiście. Myślę, że nie, chyba nie. Nie wiem.
W roli reportera Grzegorz Ługawiak. Sami myśliwi mają świadomość, że ta ich pasja budzi kontrowersje.
Nie ukrywam, że no nie można przy wszystkich osobach opowiadać o swojej pasji, no bo nie każdy to faktycznie akceptuje. Aczkolwiek jeszcze nie spotkałam nigdy w swoim życiu jakiejś dezaprobaty, jakiegoś hejtu w swoim kierunku, także mało się o tym mówi, mało jest, tak jak dzisiaj uważam, że ten festyn jest sprawą rewelacyjną, ponieważ przychodzą ludzie, którzy jakby nie mają pojęcia o myślistwie i mogą tutaj dużo rzeczy zobaczyć i jak gdyby poznać faktycznie, jak to wszystko wygląda. Więc myślę, że edukacja, jeszcze raz edukacja.
To była pani myśliwa. Pytanie tylko, co nazywamy tutaj edukacją? Myśliwi uważają, że oficjalny stosunek do łowiectwa jest wykreowany przez część opinii publicznej i nie ma związku z tym, co ludzie tak naprawdę myślą o polowaniach.
Dziczyzna wraca do łask, wraca na polskie stoły, wraca na salony. Powiem tak, znany aktor, celebryta, polując z nami, powiedział nam, siedząc z nami wspólnie przy stole polując, powiedział nam, boimy się o tym mówić, że polujemy, nie ma tego w innych krajach. Ale muszę zaznaczyć, dziczyzna, spożycie dziczyzny jest coraz większe. Jest wąska grupa ludzi, którym to się nie podoba i szczują po prostu resztę obywateli.
No i teraz posłuchamy myśliwego i zarazem ekologa, zastępcę wójta Kiszkowa w Wielkopolsce, doktora Bartosza Kronkowskiego, który jest podobnego zdania jak ten przedmówca anonimowy.
Jest moda na niełowiectwo, negowanie łowiectwa. Jak ktoś, nie wiem, chce sobie zasięgi na Facebooku podbić, no to rzuca, że coś tam jest antyłowieckiego i to właśnie budzi emocje. Facebook generalnie, czy nie wiem, media społecznościowe, to ani anonimowość, że każdy może się wypowiedzieć i zwiększyć swoje zasięgi, mimo że tego nie zna. Najchętniej wypowiadamy się w rzeczach, których, w tematach, których nie znamy. No taki nasz sport narodowy, mamy ekspertów od piłki nożnej, tenisa ziemnego i łowiectwa również.
Co pan wtedy odpowiada?
Znaczy, no ja mówię, no robię swoje po prostu. To uświadamiać po prostu, nie wiem, powiedzieć co i jak. Zdrowy rozsądek po prostu jest. To jest jakby najważniejsze. I osoby, które znają troszeczkę, albo nie wiem, znają myśliwego, albo mieli w rodzinie, albo no to oni inaczej do tego podchodzą. Najgorzej, jak ktoś nie ma, albo jest oderwany, albo ideologicznie podchodzi do tego, czerpiąc z tego korzyści.
No i tutaj dochodzimy do tego stwierdzenia, że myśliwi są regulatorami środowiska przyrodniczego. No i tej roli Bartosz Kronkowski mówi, że ta rola jest nie do przecenienia po prostu.
Przyroda się bardzo zmienia i teraz to, co, nie wiem, gatunków, które kiedyś było dużo, teraz jest mało. Gatunki, które kiedyś było mało, teraz jest dużo i jednak, no niestety, potrzeba jest ingerencji w tą przyrodę. Pozostawienie jej samej sobie, okej, będzie w jakimś tam czasie się wyreguluje, tylko skutkiem będą niektóre gatunki nam wyginą zupełnie kosztem innych, znaczy, nie wiem, inwazyjnych gatunków obcych, których mamy coraz więcej, które coraz bardziej, coraz lepiej się w polskich warunkach rozwijają, choćby szoprac czy wizon amerykański, które bardzo negatywnie wpływają, a ptaków siewkowatych na przykład ubywa, no, nie wiem, czajki, rycyka czy kulika, tych ptaków pewnie nie będziemy już mieli więcej. Chociażby cietrzewi, tak samo. Siedliska się zmieniają, zmiany klimatyczne też to powodują. I ta rola człowieka, niekoniecznie myśliwego, generalnie przyrodników, ma znaczenie.
W tym momencie zwrócę się do Państwa, do naszych słuchaczy. Gdyby Państwo chcieli dołączyć do naszej rozmowy o myśliwych, o polowaniach, może bardziej o polowaniach, to zapraszam 618-654-654. A jeżeli tutaj jesteśmy przy głosie myśliwego, a zarazem ekologa Bartosza Kronkowskiego, no to może jeszcze jedna delikatna kwestia, chociaż ostro stawiana, no bo są takie głosy, żeby totalnie, całkowicie zakazać polowań w naszym kraju.
Ten postulat jest irracjonalny, on nie ma racji bytu i to też mówią osoby, które sobie nie zdają z tego sprawy. No, można byłoby zakazać polowań, aczkolwiek osoby, które chcą zakazać polowań, nie są przeciwko odstrzałowi. To bo jeżeli nie będzie polowania w takim modelu jak jest, ale będą odstrzały redukcyjne. Zabijanie zwierząt i tak będzie w jakiejś innej formie przez inne podmioty robione. Także tutaj to jest taki troszeczkę dualizm wychodzi. Kurczaczek, który też jest tym rosołem, bardzo dobrym pasztetem, no musi być, jest związek przyczynowo-skutkowy, musi być śmierć, żeby był posiłek. Normalna rzecz.
Bardzo jestem ciekaw Państwa opinii. Tutaj z tego ostatniego głosu wynika, że zdaniem myśliwego ekologa ktoś i tak te zwierzęta będzie musiał czy musi odstrzeliwać. Czy tak jest naprawdę? Posłucham chętnie, co Państwo mają do powiedzenia. Na razie państwo nie mają zdania na temat polowań. No to wracamy do Bartosza Kronkowskiego, myśliwego, ale też ekologa, który zapytany o to, czy śmierć zwierzęcia od kuli jest śmiercią humanitarną, odpowiada tak.
Zwierzę od strzału ginie kilkanaście sekund, do 30, nie? W przyrodzie, nie wiem, jeżeli wilk zabija jakąś sarnę, no to jest, nie wiem, zagryzanie to jest minuta, dwie, trzy, cztery, pięć. Koty, wielkie drapieżniki, koty duszą swoje ofiary, to też trwa, nie? Także tutaj śmierć, jeżeli chodzi o humanitaryzm i dobrze ulokowana kula przez myśliwego, no to to jest naprawdę kilka sekund, a jeżeli, nie wiem, strzał jest w kark albo inna, no to to są dosłownie jest sekunda i zwierzę nie ma świadomości, że ginie, nie? Także tutaj z punktu widzenia humanitarnego, etycznego, no to to jest najszybsza śmierć, najłagodniejsza, bez cierpienia, wbrew opinii, którą się jakby stara kreować.
A co o tym myśli kierownik nowego zoo w Poznaniu, Remigiusz Koziński? Jego zdaniem nie da się odpowiedzieć wprost na pytanie, czy zwierzę zabite na polowaniu cierpi mniej niż pozbawione życia w inny sposób.
To jest dyskusja, która jest bardzo trudna i nie ma odpowiedzi zero-jedynkowych. Na pewno zwierzę, które jest upolowane przez myśliwego, cierpi mniej niż zwierzę, które spędza całe swoje życie w hodowli przemysłowej. Natomiast na pewno jest to związane z jakimś cierpieniem. Wszyscy jesteśmy kręgowcami. Zwierzęta, na które polują myśliwi, też są kręgowcami, a więc mają, że tak powiem, podobnie jak my, instrumentarium, które przewodzi bodźce związane z bólem i cierpieniem. Ze strachem również. Natomiast wydaje mi się, że nie można ani jednoznacznie negować osób, które polują, ponieważ te osoby często odgrywają ważną rolę w różnego rodzaju działaniach związanych z kształtowaniem ekosystemów. Jak i w drugą stronę chciałbym też uniknąć robienia z osób polujących jedynych zbawicieli świata naturalnego, bo taka prawda też nie występuje.
No i mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry.
Oj, halo, halo, dzień dobry.
Witam. Ja bym tu poruszył wątek, bo tam niektórzy no, protestują, żeby nie polować i tak dalej. To sam Stwórca Bóg ustanowił w Biblii, że można było wtedy polować i tak dalej. Ale krew z takiego zwierzęcia należało wylać do ziemi. A wtedy to mięso można spożywać. I Stwórca już nadał nam takie prawo. Niektórzy mogą się z tym nie zgadzać. I póki jeszcze będziemy żyć w tym systemie, no to będziemy musieli jakoś białko uzupełniać. A osoby, które tam są weganami i tak dalej, no to już jest ich sprawa. I no, jakieś tam niedobory zawsze będą miały. A polowania no będą i tak. Czy niektórzy będą chcieli, czy nie, no to jednak myśliwi są bardzo potrzebni i pożyteczni, chociaż jak tu pan mówił, jeden w eliminowaniu tych szkodliwych zwierząt, które tu przyszły ze Stanów czy z Afryki.
Dziękuję, panie Krzysztofie. Pan Krzysztof zaczął od powołania się na Biblię. A pan Konrad, dzień dobry. 618-654-654.
Dzień dobry. Ja się podpisuję pod tym, co powiedział pan Remigiusz. A jednocześnie taka uwaga, jak w każdej grupie społecznej, a w tak licznej, tym bardziej, jakim są myśliwi, znajdują się te przysłowiowe czarne owce, prawda? Bo opinia o myśliwych budowana jest przez tych myśliwych, którzy strzelają do żubra i potem się w sądzie tłumaczą, że myśleli, że to był dzik. No to pokazuje to niebezpieczeństwo, jakim jest posiadanie w gronie na przykład myśliwych, kierowców, jakiejkolwiek grupy społecznej, osób, które tam nie powinny być po prostu. I myślę, że ta wewnętrzna weryfikacja myśliwych, którzy powinni wyeliminować tych, którzy z racji różnych przyczyn tam się znaleźć nie powinni, przyniesie większy efekt pozytywny, jeżeli chodzi o odbiór myśliwych w społeczeństwie, aniżeli przepychanie się z ekologami, czy przytaczanie argumentów, jak przed chwilą słyszeliśmy, że zwierzę zabijane przez myśliwego nie cierpi. No, wystarczy poczytać, ile razy myśliwy trafia, a no ile właśnie razy tylko zwierzę rani.
Bo to jest kwestia
demagogia, jeżeli ktoś mówi, że zwierzę zabijane przez drapieżnika cierpi dłużej niż te, które jest upolowane przez myśliwego. Nie będę już rozwijał tematu i przywoływał kwestii ptaków, prawda, które są zabijane dla przysłowiowego sportu, nie dla efektu jakiegoś kulinarnego. Stąd moja uwaga jest taka, oczyścić swoje środowisko z osób, które tam nie powinny się znaleźć, a obraz tego środowiska będzie nieporównywalnie lepszy w społeczeństwie, aniżeli ten, w którym się spotykamy dzisiaj. Mm-hmm. Jakby to powiedział Dasz Bur, panie redaktorze.
Dziękuję. To był pan Konrad, a mamy kolejnego słuchacza już gotowego do zabrania głosu. Oddaję panu głos. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja oczywiście zgadzam się z moimi poprzednikami. No, niezbędne są moim zdaniem polowania. Teraz nawet co jeszcze bardziej niezbędne, ponieważ zdaje się z Niemiec przypędrowały do nas shop touch, który jest agresywnym gatunkiem. Powoduje również roznoszenie niebezpiecznych dla dzieci pasożytów. To w Stanach Zjednoczonych podobno są to tam jest kilkanaście przypadków rocznie śmierci dziecka, które gdzieś tam bawiło się w piaskownicy i nie wiadomo, gdzieś dotknęło jedzenie, później zjadło i zaraziło się. Także jest to gatunek inwazyjny w Polsce, w ogóle w Europie, którego trzeba po prostu wyeliminować. No, najlepiej. On jest miły i ładny i wszyscy, prawda, cieszą się, uśmiechają na widok, co popracza, ale być może w prywatnej hodowli, ale nie na wolności. U nas.
Tak, jest plaga szopa.
Tak. Wszak przy okazji tam o tym cierpieniu zwierząt coś tam wspomniał. A co z rybami? To jest też kręgowiec.
Tak.
Tak, no. Jest łowienie sportowe, tak, wbijanie haczyka, wyciąganie, później ubijanie tych ryb. No to żeby do wariactwa dojść jakiegoś, tak, że w ogóle nie dotykać żadnych zwierząt. No niestety, no, my jesteśmy mięsożerni i roślinożerni, wszystkożerni, także jest to zupełnie naturalna sprawa, że zwierzęta są zabijane. Byleby nie w nadmiarze, tak. Już kiedyś tura wyeliminowano poprzez właśnie powszechne polowania. No. A być może on był niedostosowany do zmieniających się warunków. Nie wiem, ale chyba w XVII wieku, tak, czy w XV, ostatni tur został chyba odstrzelony.
I to niemałe zwierzę. Trzeba przyznać.
Nie mała, tak.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. A więc trochę historii. I panie Jerzy, oddaję panu głos. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry, witam państwa. No, bardzo ciekawy temat. No, dla mnie, pan co, twierdzę jedno. Myślistwo to jest legalne kłusownictwo. A dlaczego tak twierdzę? Patrząc na te różne filmy, które były nadawane w telewizji, pokazywane, te rozpasanie myśliwych, te pijaństwo, twierdzę, że nie wszędzie, ale generalnie niestety same środowisko tak sobie wyrobiło tę opinię, na jaką zasłużyli. Taka jest moja sprawa.
To tylko pana zapytam, czy to jest argument, żeby w ogóle ukrócić polowania i zakazać ich, czy to jest, tak jak mówili słuchacze wcześniej, żeby oczyścić
może
środowisko?
Nie ukrócić, ale to sprawę bardziej ucywilizować, prawda? 130 tysięcy myśliwych, a zróbmy nawet 200 tysięcy. Do czego to prowadzi? Do patologii. Do patologii to prowadzi. Ta mniej ilość myśliwych, ale z prawdziwego zdarzenia. Tacy, którzy będą prowadzić naturalną tą selekcję, którą należy robić, a nie zdawać na ilość, bo w końcu oni, ci myśliwi, sami siebie pozabijają w tych lasach. Sami siebie pozabijają. Do czego to dojdzie? Do anarchii, anarchii i co tylko. Tak.
Dziękuję.
I to prowadzi,
panu.
Właśnie ta ilość prowadzi do tych różnych przestępstw.
Dziękuję. Stanowczy głos pana Jerzego. Głos ma pan Marek, a mnie tak interesuje, właściwie intryguje, czy może to jest tak, że poglądy mamy takie czy inne, ale kiedy jest na przykład taki festyn kulinarny w Łuzarzewie, o jakim mówiliśmy na początku, tam przybywają tłumy i owszem rozmawiają, jak odnotował Grzegorz Ługawiak, o polowaniach i tak dalej, ale jednak korzystają z tego. No po prostu jest okazja i kupić dziczyznę, i popatrzeć na psy myśliwskie i tak dalej, to idziemy. Czy to oznacza poparcie nasze dla myśliwych i polowań, czy nie? Panie Marku, oddaję panu głos. Niekoniecznie musi pan się odnosić do moich uwag tutaj.
No, bywałem kiedyś szlakiem piastowskim i byłem też w Łuzarzewie. To jest wspaniałe muzeum, piękne rzeczy, ale chciałem się odnieść do tego, zabijamy zwierzęta, zabijamy świnie, czyli zwierzęta, które czują. A owady, które mamy niby jeść, te rybaki, to one nie czują. Tam Unia Europejska serwuje.
No.
A podobno rośliny, do których się rozmawia, też bardziej się rozwijają. Pięknie kwit. Podobno rośliny, kwiaty hodowane w domu też słyszą, czują nasze ciepło, naszą opiekę. No to jak to jest? To my mamy czym żyć? Powietrzem? No i daj Boże, tylko miłością.
No, proszę pana, szukamy odpowiedzi na pytania. Ja tutaj nie mam dla pana gotowych odpowiedzi. Po prostu pytamy o rację bytu myśliwych.
Temat, panie redaktorze, jest wspaniały i bardzo, no, że tak powiem, kontrowersyjny.
A pan zadaje te pytania jako retoryczne? Pan ma odpowiedź? Czy pan po prostu też zmaga się z tymi pytaniami?
No, ja myślę, że od zarania dziejów ludzie polowali na zwierzęta. No, bywało tak, że ludzie, zwierzęta polowały na ludzi, no ale w końcu nasza nacja przejęła...
Nasz gatunek bardziej.
Tak.
Dziękuję,
musimy o to dbać, musimy o to dbać, niestety, bo inaczej zginiemy, no. Szczęśniemy nieszczęśnie.
Dziękuję, panie Marku. Pani Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry. No, ja nie jestem za likwidacją myśliwstwa, jeżeli tak mogę to powiedzieć, bo myśliwi powinni być. Mam w rodzinie kilku myśliwych i wiem, że oni dobre rzeczy też robią, nie tak jak tutaj niektórzy mówili, że tylko...
Ale dobre w sensie smaczne do zjedzenia?
Nie, no, to wiadomo, oni muszą te dobre rzeczy upolować, żeby ktoś mógł zrobić smaczne rzeczy z tego. No, nie należę do wegetarian i na pewno nie przeszkadza mi to, że zjem zamiast świni na przykład dzika albo sarninę. Oni też mają swoje przepisy, które wiadomo, że nie mogą tam upolować. Muszą polować w odpowiednich momentach, w odpowiednich porach roku, w odpowiednim czasie lęgowym. Nie mogą tam ileś, po prostu odpowiednią ilość też muszą mieć, ale bardziej przestrzegane to wszystko powinno być, żeby faktycznie były większe kontrole. No i to, co tutaj któryś pan też mówił, że no niestety, ale alkohol się leje wśród myśliwych, no to ja akurat nie znam abstynenta myśliwego, także to też jest, coś w tym jest, ale no wiadomo, na polowania nie chodzą pijani.
Tak, tutaj odwołam się, kiedy już mówimy o tym, to Bartosz Kronkowski mówił, że ta śmierć zwierzęcia jest szybka i niemalże bezbolesna, ale przy bardzo celnym strzale. Tak. No a tutaj sobie możemy wyobrazić, jakie mogą być strzały pijanego myśliwego.
No właśnie, dlatego to też może też powinno być jeszcze tutaj kontrolowane trochę, bo może i bywa różnie, ale to, co robią już po polowaniu, no to wiadomo, no każdy odpowiada za siebie. Inna sprawa, że też obiło mi się uszy taką kontrolą, znaczy takim sprawdzeniem nowej osoby, która przychodzi do koła łowieckiego, no to niestety, ale jest wspólna impreza. I oni wtedy też widzą, jak się dana osoba zachowuje
A rozumiem. Taki test alkohol.
Tak. Że nie tylko alkomat, ale też właśnie, no wiadomo, że różne osoby różnie reagują na alkohol. I to rozumiem. Też oni tam swoim sprawdzają.
To ciekawe, co
to może tak jest dość kontrowersyjne, ale prawda i tak jak pan mówi, ciekawe.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Ania tutaj, no nie z autopsji, ale mówi, że zna myśliwych. Proszę państwa, zaraz jeszcze ponownie oddam głos Remigiuszowi Kozińskiemu, ale jeszcze przedtem odebrałem kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Kuba.
Dzień dobry,
ja
Kuba.
Jestem myśliwym akurat. Mhm. I tutaj kwestia alkoholu, kwestia tego, no jest wiele kwestii kontrowersyjnych, ale wracając do kwestii alkoholu. 20 lat temu ponad zacząłem taką przygodę i niestety byłem zmuszony do rezygnacji. Przez jakiś czas. Teraz jakby na nowo wróciłem do pasji, jestem teraz rzeczywiście myśliwym, udało się, zdałem egzaminy, musiałem odbyć praktykę, staż i no jest to jakaś tam droga, jest nie jest tak prosto wcale zostać myśliwym.
A panie Kubo, za pierwszym razem dlaczego pan zrezygnował? Co się stało?
Przeprowadziłem się do innego miasta.
Straciłem
kontakt z tym kołem macierzystym. Szkoda, bo tam piękne tereny, bo to akurat było zachodniopomorskie i pomorskie granica. Co mogę powiedzieć? Z alkoholem przez te 20 lat zmieniło się niesamowicie. Naprawdę się zmieniło. Wtedy faktycznie spotykało się ludzi, którzy tam po kielichu sobie w trakcie jakiegoś polowania dziabnęli, a teraz jest to nie do pomyślenia. Przecież mamy broń, tak? Wszyscy to są dorośli ludzie, którzy wiedzą, czym grozi posiadanie broni i powiedzmy obsługa tej broni podczas spożycia, nie? To nie dość, że można zastrzelić kogoś, nie dość, że właśnie te strzały są niestrzelne, no każdy się po prostu pilnuje. To, że na imprezach pojawia się alkohol, no przepraszam bardzo, broń dostają ludzie dorośli, którzy generalnie no mogą spożywać alkohol, nie jest to zabronione, tak? Ja z ciekawości mogę podać tak, że od kiedy zostałem myśliwym, radykalnie ograniczyłem ilość alkoholu w swoim życiu, bo po prostu no przeszkadza to. Do łowiska mam dojazd około tam 80 kilometrów, czyli nie mogę być pod wpływem alkoholu, bo jadę samochodem. To jest też odpowiedzialność, tak? Więc ludzie są zupełnie świadomi tego właśnie, jakie mają prawa i obowiązki. No i jak po prostu bezpiecznie to wszystko robić, bo najważniejsze jest właśnie, po to są odprawy organizowane, po to są szkolenia, po to cały czas się mówi, żeby po prostu ludzie uważali, tak? Bo to jest sport, to jest pasja i musi być niestety bezpieczna, tak?
Niestety. Panie Jakubie, bardzo dziękuję. Pan Jakub tutaj zaświadcza, że myślistwo się zmieniło i środowisko też przeszło, może przechodzi cały czas przemiany. Dziękujemy za ten telefon. Oddajmy głos Remigiuszowi Kozińskiemu z poznańskiego ZOO, który uważa, że polowanie to jedna z naturalnych czynności w przyrodzie.
W przyrodzie jest bardzo wielu myśliwych, czworonożnych na przykład, zresztą tych uskrzydlonych również i oni również polują. Polują po to, żeby zdobyć jedzenie. Polują, bo nie mają innego wyjścia. Polują, bo ich organizmy funkcjonują w taki sposób, że są uzależnione od białka zwierzęcego. My, jako przedstawiciele rzędu naczelnych, rodziny małp człowiekowatych, jesteśmy wszystkożerni, a więc możemy decydować o tym, co wybieramy do jedzenia. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś poluje po to, żeby zdobyć białko zwierzęce i to białko spożyć, paradoksalnie jest to dla mnie chyba łatwiejsze do zaakceptowania niż polowanie dla zabawy, dlatego że jest, nie wiem, Dzień Świętego Huberta albo dlatego, że jest jakaś okazja do zbiorowego polowania.
Czyli podsumowując, decydujące w łowiectwie są etyka i stosunek do zwierząt. Remigiusz Koziński.
Znam bardzo wielu myśliwych świadomych, znam bardzo wielu myśliwych, którzy zachowują się w sposób odpowiedzialny w stosunku do otaczającej ich przyrody, ale znam też bardzo wiele sytuacji, w których ci myśliwi zachowują się dużo gorzej niż kłusownicy, którzy stanowią zagrożenie dla przyrody.
To tak, ktoś tutaj powiedział też o kłusownictwie i myśliwych, ktoś z telefonujących naszych słuchaczy. Proszę państwa, no i jeszcze oddajmy głos biologowi, zoologowi, doktorowi Robertowi Maślakowi z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Na pytanie, czy potrzebne są regulacyjne działania myśliwych w populacji zwierząt, bo ten argument często tutaj padał też dzisiaj w tej audycji, w audycji Rozmowy po Zachodzie kilka dni temu dr Maślak odpowiedział na tak zadane przeze mnie pytanie. Czy natura sama w sobie jest w stanie utrzymywać populację gatunków na zrównoważonym poziomie liczebności? Czyli czy można by sobie pozwolić na sytuację, że człowiek w ogóle w to nie ingeruje?
Tak, oczywiście, że tak, dlatego że istnieją mechanizmy, które istniały przez miliony lat. To znaczy, że samoregulacyjne mechanizmy istnieją również teraz i przez cały czas. Natomiast ponieważ tak zmieniliśmy środowisko, teraz zabrzmię jak myśliwy, ale nad pewnymi gatunkami, można nad ich populacją nie do końca panujemy, nie do końca te mechanizmy działają, no właśnie przez zmiany, jakich dokonaliśmy. W moim pojęciu w tej chwili takim gatunkiem jest tylko dzik, ale to związane jest z drastycznym wzrostem powierzchni uprawy kukurydzy, a w związku z tym stworzeniem takiej bazy pokarmowej. W dodatku kukurydza zawiera fitoestrogeny, inne substancje, które wzmagają rozrodczość dzików. W związku z tym faktycznie w Polsce i w Europie no jest tym gatunkiem, który bez kontroli rzeczywiście by rozmnażał się w sposób taki eksplozywny. Natomiast mogę sobie też wyobrazić taką sytuację, że po prostu rezygnujemy czy zmieniamy strukturę upraw. No, ja też chcę powiedzieć, w Polsce żyje około 600 gatunków kręgowców. Polujemy na 13 gatunków ptaków i kilkanaście gatunków ssaków. Innych nie regulujemy. Dlaczego akurat te regulujemy? Natomiast inną kwestią jest, na ile społecznie jesteśmy w stanie zaakceptować to, że te gatunki, mówiąc kolokwialnie, wchodzą w szkodę, czyli w jakiś sposób naruszają interes człowieka. I to jest problem społeczny, nie biologiczny.
To mówił dr Robert Maślak z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Gdyby państwo jeszcze chcieli zabrać głos, to mamy jeszcze kilka minut. Zapraszam 618-654-654.
On n'est pas fait pour vivre en cage. On n'est pas pareil, on est fou. On est plusieurs, on est flou. Si c'est pour convenir un peu, si c'est pour devenir peureux, nous mettre à marcher dans les clous, en cachette, à genoux. Il y a des jours où j'ai des bleus. Il y a des jours où l'on voit rouge. Il y a des mains sur nos yeux. Quand on veut plaire.
Tak, jeszcze kilka minut rozmowy, proszę państwa, telefonicznej, bo przy telefonie mam Łukasza Kabowskiego z organizacji Poznaniacy Przeciwko Myśliwym. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam słuchaczy.
Chcę pana zapytać, bo jeżeli pan tutaj miał okazję słuchać naszej audycji, to generalnie nasi słuchacze raczej chcieliby, żeby ten zwyczaj czy proceder polowań był uporządkowany, ucywilizowany. W zasadzie nie było głosów takich jednoznacznie przeciwnych polowaniom i myśliwym. Wy z racji samej nazwy organizacji Poznaniacy Przeciwko Myśliwym z definicji negujecie polowania i myśliwych?
Tak, no generalnie my jakby reprezentujemy powiedzmy tam 1/3 według sondaży oczywiście Polaków, którzy są za całkowitą tutaj jakby rozwiązaniem i delegalizacją tak naprawdę Polskiego Związku Łowieckiego. Natomiast również docelowo walczymy o to, żeby właśnie to z kolei o co walczy 86% Polaków według sondaży. A co jest tutaj ciekawe, im mniejsza miejscowość, bo w miejscowościach poniżej 25 tysięcy mieszkańców ten odsetek rośnie już do 90% osób chciałoby, żeby tak jak pan to tutaj określił, ucywilizować w jakiś sposób polowania i wprowadzić dodatkowe przepisy, ponieważ tak jak teraz mamy, no to jeżeli ktoś zostaje myśliwym, przechodzi badania okresowe, dostaje broń raz w życiu, jest to jakby zupełnie coś innego niż w przypadku standardowego posiadania pozwolenia na broń, gdzie te badania odbywają się regularnie. Tutaj była próba, żeby przez głosowania w Sejmie właśnie doprowadzić do sytuacji, gdzie te badania byłyby bardziej regularne, byłaby większa kontrola nad Polskim Związkiem Łowieckim. Natomiast niestety myśliwi tutaj, Polski Związek Łowiecki, mają zbyt silne lobby w ramach Parlamentu Polskiego i niestety zostało to odrzucone. Także w tym momencie właśnie, nazwijmy to 80-letnia osoba, która już na przykład w momencie, w którym robiła badania, mając 25 lat, zostając myśliwym, od tego czasu nie miała badań, nawet okresowych wzroku chociażby. I w dalszym ciągu jakby tym myśliwym jest. No i prowadzi to do licznych właśnie wypadków, które mają miejsce na polowaniach, które nie zawsze dotyczą tylko samych myśliwych, ale bardzo często właśnie osób postronnych, ponieważ my często korzystamy z lasów. Te polowania nie są bardzo często widocznie oznaczone. Bardzo często myśliwi łamią przepisy i tutaj w ogóle nawet nie ma, poza tym, że został poinformowany najbliższy samorząd, nie ma żadnych informacji w terenie na temat tego, że akurat wchodzimy na miejsce, gdzie odbywa się polowanie, odbywają się strzały z ostrej amunicji i no i możemy przypadkowo paść ofiarą po prostu śmiertelną nawet w wypadku, ponieważ no już w tym momencie tak średnio mamy 4 ofiary śmiertelne rocznie w wyniku polowań, które są bardzo często właśnie osobami postronnymi.
Mhm. Panie Łukaszu, kiedy na festynie kulinarnym w Łzarzewie zjawiają się tłumy ludzi, to jak pan to czyta? Czy to jest wyraz aprobaty dla polowań dla myśliwych? Czy to jest raczej, czy to nie ma związku? A może tak zapytam. Mówię o pikniku kulinarnym, którym właściwie, w którego centrum jest dziczyzna i którego bohaterami są myśliwi i koła łowieckie.
Znaczy, jakby na pewno nie chciałbym odmawiać, że z pewnością część, pewnie większość osób nawet, która tam przebywała na tych festynach, na tym festynie była w jakiś sposób zwolennikami myślistwa, natomiast nie przekładałbym tego, czy tutaj jakby jakikolwiek festiwal czegokolwiek jest, przyczynia się do tego, jakby czy jest, nie wiem, wyrazistym przykładem tego, czy ludzie w Polsce popierają myślistwo, czy nie. Po prostu, jeżeli mamy festiwal jakikolwiek w Polsce, no to z reguły te festiwale przyciągają miłośników konkretnej rzeczy. I nawet jeżeli tam są właśnie, no to niekoniecznie muszą zgadzać się na wszystko, bo teraz możemy sobie wyobrazić, że ktoś przyjeżdża chociażby na festiwal piwa, ale jednocześnie jest przeciwnikiem tego, żeby prowadzić samochód po spożyciu alkoholu. I w tym przypadku być może nawet część osób, które była na tym festiwalu, mimo że właśnie była zwolennikami w jakiś sposób łowiectwa w formie, jakiej jest na pewne, nazwijmy to patologią, bo to już są patologie, które mają miejsce w środowiskach łowieckich czy w środowiskach myśliwskich, nie wyraża zgody.
Jeszcze wracając do pana pierwszej wypowiedzi, ja rozumiem, że, albo nie wiem, czy dobrze czytam, waszą intencją, czyli organizacji Poznaniacy Przeciwko Myśliwym, byłoby, żeby rozwiązać na przykład Polski Związek Łowiecki i zbudować coś na nowo, nie wiem, na innych wartościach, z innymi ludźmi, jak to czytać, pana przesłanie?
Znaczy, no tak jak tutaj zresztą była wcześniej rozmowa z panem Robertem Maślakiem telefoniczna, no to jakby ja jestem zwolennikiem, bo mogę tutaj mówić, jako ja uważam, że po prostu przyroda jest sama w stanie się kontrolować i nie potrzebuje do tego człowieka. Jakby tutaj, jeżeli byśmy weszli w kwestie ekologiczne czy etyczne, no to tych wątpliwości o myśliwstwie jest dużo więcej. Chociażby swego czasu wszechobecny ołów, jeżeli chodzi o amunicję łowiecką, który bardzo mocno zaśmiecił środowisko naturalne, lasy i tak dalej, więc jakby tutaj ciężko w tym momencie mówić o jakiejkolwiek trosce o środowisko wśród myśliwych, jeżeli tony ołowiu trafiły do środowiska z ich powodu i jakby ten ołów tam się znajduje. Natomiast no jakby na pewno uważam i to jest jakby podstawą tego, że moim zdaniem jeżeli mówimy bo jakby ja tutaj w ogóle wykluczam to, że jakby myśliwi zajmują się kontrolą populacji, no bo są badania chociażby, jeżeli chodzi teraz o aktualną sytuację odstrzału dzików na ASF, że właśnie odstrzał dzików powoduje, że populacja dzików w niekontrolowany sposób jeszcze się rozmnaża, ponieważ chce się nadbudować, widząc jakie ma straty spowodowane tym odstrzałem, więc jakby tego typu sytuacje często są kontrskuteczne, jakby wbrew temu, co zakładają sami myśliwi, czy tam rządzący, bo często są to ustawy rządowe, jak ta o walce z ASF-em. Natomiast uważam, że na pewno nie powinno to być w sposób hobbystyczny, bo no tutaj jakby w dużej mierze też nie chodzi o jakby, tak jak tam gdzieś tam padało, o zdobywanie pożywienia, bo myśliwi często nie pochodzą po prostu z grup społecznych, które tak jak, nie wiem, 1000 lat temu, jeżeli ktoś upolował czy nie upolował, to od niego, od tego zależało życie, tylko jest to po prostu najzwyczajniej w świecie ich hobby i nie powinno być łowiectwo traktowane w sposób hobbystyczny. W jakiś sposób tam, ja zakładam po prostu istnienie sprofesjonalizowanego łowiectwa, gdzie byłoby to niezbędne w sytuacjach jakichś krytycznych, natomiast na pewno nie łowiectwo zasłaniające się właśnie jakąś troską o przyrodę i regulacje gatunku, a tak naprawdę właśnie skrywane za hobby, często właśnie tak jak no tutaj już słyszałem, że rozmowy były różne, natomiast wiadomo, że zdarzają się też te zakrapiania w dalszym ciągu alkoholem, tych imprez i tak dalej. Więc no na pewno nie powinno to wyglądać w ten sposób, jaki to wygląda aktualnie.
I tu stawiamy kropkę. Łukasz Kawowski z organizacji Poznaniacy Przeciwko Myśliwym, a Państwa zostawiamy w tej kwestii z Państwa poglądami. Być może po tej audycji ktoś zmienił swoje nastawienie do tej sprawy. Dziękuję, panie Łukaszu.
Dziękuję.
To była audycja W Środku Dnia, którą zrealizował Paweł Kretkowski, a poprowadził Rafał Regulski. Do usłyszenia.
W środku dnia.